Jest godzina 8.14, radosny dżingiel, chociaż dzisiaj nie rozmawiamy o radosnych sprawach, bo jest to Wigilia, dwa lata jutro upłyną od pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. O tym będziemy odpowiadamy Państwu i w poranku wnet, i w programach specjalnych po godzinie 9, o godzinie 9.30 raport, specjalne wydanie raportu z Kijowa od 13 do 15. Też redakcja Wschodnia Radia Wnet opowie o tym, co dzieje się teraz, co działo się wtedy. I może też usłyszymy jakieś analizy dotyczące tego, co może się w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach zdarzyć. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera w 2022 roku, teraz poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest już w studio Radia Wnet i oczywiście Paweł Bobołowicz. Jest godzina 8.15.
Wywiad wnet.
Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gość poranka wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zacznijmy od tej listopadowej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie. Jest rok listopadowej, czy pierwszy lutego 2022 rok. Pamięta pan wizytę premiera?
Pamiętam, byliśmy oczywiście z panem premierem, zresztą chyba z panem redaktorem wtedy się widzieliśmy.
I mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę.
Tak, to między innymi o dostawach uzbrojenia, o ile pamiętam. Natomiast...
A ja pamiętam, że wtedy pan minister nie za bardzo jeszcze do końca nawet się chciał tym chwalić. To było takie jeszcze na pół tajne, na pół niepewne, a bardzo ważne.
To prawda, nie mówiliśmy wtedy o tym głośno, natomiast rzeczywiście wtedy już byliśmy zaangażowani w pomoc Ukrainie, też w tym wymiarze militarnym. Polska była jednym z absolutnie pierwszych krajów, które z determinacją wsparły Ukrainę w przygotowaniach do obrony, a potem w pierwszych tygodniach obrony. A
czy tak było, że wtedy premier Mateusz Morawiecki wierzył, czy wiedział o tym, że nastąpi ta pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, a prezydent Zełenski i publicznie, i w rozmowach w gabinetach wyrażał swoją niewiarę w to, że Rosjanie się odważą?
W trakcie rozmów oficjalnych, o ile pamiętam, nie padła żadna taka informacja, która by mogła być zinterpretowana jako stuprocentowa pewność, że dojdzie do pełnoskalowego konfliktu. Natomiast niepokój i powaga sytuacji były wyczuwane. Były oczywiście deklaracje ze strony polskiego premiera Mateusza Morawieckiego o pełnym wsparciu dla Ukrainy zarówno w wymiarze politycznym, jak i w wymiarze pomocy humanitarnej i wojskowej. Ja przypomnę, że to premier Morawiecki przeprowadził jako chyba pierwszy europejski polityk taką dużą kampanię, jeżdżąc od stolicy do stolicy, próbując zmobilizować rządy krajów zachodnich, krajów Unii Europejskiej do jednoznacznego poparcia Ukrainy. Ale wówczas, tak jak pan powiedział, naprawdę było bardzo mało osób, które wierzyły w to, że pełnoskalowy konflikt nastąpi.
Jest godzina 5 rano. Paweł Bobołowicz już słyszy w swoim mieszkaniu w Kijowie wybuch pierwszych bomb, a pan minister kiedy budzi pana telefon, kiedy pan rusza w kierunku kancelarii premiera, kiedy jest powołany ten sztab operacyjny, który dotyczy wojny na Ukrainie.
Tamtej nocy praktycznie nie spaliśmy i pamiętam, że też byliśmy na takiej telekonferencji w trakcie wystąpienia Putina. Putin, wszyscy słuchali, co mówi Putin, dlatego że to było ważne wystąpienie, bo ono mówiło tak naprawdę, czego należy się spodziewać. Putin wówczas praktycznie zakwestionował istnienie Ukrainy jako takiej, jako państwa niepodległego, samodzielnego i wtedy wszyscy zrozumieli, że to nie będzie żadne poszerzenie działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską od 2014 roku na wschodzie Ukrainy, tylko że to będzie pełnoskalowa wojna, która ma na celu doprowadzenie albo do zniszczenia państwa ukraińskiego, albo przynajmniej do wymiany władzy w Kijowie. I wtedy też oczywiście zapadła decyzja o tym, żeby na godzinę 6 rano zwołać posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego RZZK w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przed 6 spotkaliśmy się w alejach ujazdowskich.
Pamięta pan pierwszą wymianę zdań z premierem Mateuszem Morawieckim?
muszę powiedzieć, że wtedy tak dużo się działo, że nie jestem w stanie powiedzieć, jakie były pierwsze zdania, czy to premiera Morawieckiego, czy premiera Kaczyńskiego, który wówczas był wiceprezesem Rady Ministrów odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, ale wszyscy mieli świadomość, że no, jesteśmy w bardzo ważnym momencie historii i od tego, jak się rozwiną wypadki najbliższych dni i tygodni i miesięcy, będzie zależała też przyszłość i bezpieczeństwo Polski.
Atmosferę i myśli, czy pytania, czy Kijów padnie, zdania wypowiadane ze strony polskich dowódców armii, polskich generałów, jakie były wtedy?
Spotkania z polskimi najważniejszymi dowódcami miało miejsce trochę później w BBN-ie u pana prezydenta. Pierwsze posiedzenie, tak jak powiedziałem, to była taka formuła rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i Komitetu Bezpieczeństwa. I potem dopiero było umówione spotkanie u prezydenta. W nim wzięli udział również dowódcy. Wtedy były różne opinie na temat tego, czy Kijów się obroni, czy
przeważała
Kijów przetrwa.
Przeważała opinia o tym, że padnie Kijów?
Wtedy przeważało poczucie niepewności. Tak? To znaczy nikt nie wiedział tak naprawdę, co się zdarzy. Jeśli ktoś dzisiaj opowiada, że przewidział wszystko, że wiedział, jak te wydarzenia się potoczą, to albo mówi nieprawdę, albo to są absolutnie jakieś wyjątkowe osoby. Wtedy wszyscy byli zdruzgotani informacjami, że blisko granicy polskiej, przecież we Lwowie, w Samborze, pod Drohobyczem wybuchają rosyjskie rakiety, że Rosjanie zaatakowali jednocześnie z kilku kierunków i że mamy do czynienia z obrazkami, które widzieliśmy do tej pory wyłącznie w filmach o II wojnie światowej.
A braliście pod uwagę, że ten atak może być też atakiem przeciwko Polsce, że mogą spaść rakiety na Polskę? Czy istniała taka obawa wtedy?
Wtedy nie było takich analiz, które by wskazywały, że bezpośrednio Polska może być zagrożona. Oczywiście zawsze, kiedy wojna toczy się tuż za granicą, jest niebezpieczeństwo, że przypadkowe rakiety czy przypadkowe działania militarne jakieś dotkną również teren kraju sąsiadującego, czyli Polski. Więc o tym była rozmowa, ale nie było takiego zagrożenia, żeby właśnie myśleć o obronie kraju. Zresztą wcześniej, kiedy już Rosjanie przygotowywali się do ataku na Ukrainę i w okolice Brześcia przesunięte zostały grupy bojowe wojsk rosyjskich, no pewne decyzje zostały podjęte, które były związane z dyslokacją naszych pododdziałów. To zresztą stworzyło pewien dylemat Rosjanom, którzy musieli przesunąć dodatkowe oddziały na tamtym kierunku. To była jakby też świadoma wcześniej decyzja, której celem było rozproszenie sił rosyjskich. Natomiast żadnej koncentracji sił i środków bojowych rosyjskich, wojskowych w okolicach polskiej granicy, które mogłyby sugerować jakiekolwiek zagrożenie, wówczas nie było. Choć oczywiście cała sytuacja bezpieczeństwa była non-stop analizowana nie tylko od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny, ale dużo wcześniej była również monitorowana i analizowana.
A kiedy decyzja o otwarciu polskich granic dla uchodźców z Ukrainy została podjęta?
Tak naprawdę myśmy od pierwszych godzin byli na bieżąco w kontakcie ze służbami granicznymi i obserwowaliśmy w pierwszej dobie tego pełnoskalowego konfliktu narastający napływ uchodźców. To też trwało kilka dni, ustalenie z naszymi partnerami ukraińskimi, aby oni zrezygnowali de facto z procedur wszelkich na granicy. Ja chyba drugiego dnia wojny z ministrem Adamczykiem byliśmy pod Lwowem. Organizowaliśmy pociągi ewakuacyjne dla kobiet i dzieci, które z Mościsk wyjeżdżały do Polski i widzieliśmy narastające problemy i ten eksodus ludności cywilnej. Więc to dopiero po pierwszych kilku dniach udało się wypracować takie porozumienie z partnerami ukraińskimi, dzięki którym praktycznie szlabany zostały podniesione i te gigantyczne kolejki, które widzieliśmy w pierwszych dniach wojny, zostały zlikwidowane i wszyscy uchodźcy mogli wjechać swobodnie do Polski.
Chociaż już w drugiej dobie uchodźcy przekraczali tę granicę nawet bez dokumentów i według Straży Granicznej Ukraińskiej to zapobiegło temu scenariuszowi Putina, który niewątpliwie był rozważany, że dojdzie do kolejnego konfliktu z kolei na granicy polsko-ukraińskiej przez to, że będzie tam mnóstwo ludzi. Do tego nie doszło. Bardzo pewnie trafna decyzja polskiego rządu, ale Zbigniew Parafianowicz opisuje w swojej książce, panie ministrze, taki bardzo ciekawy element, w którym brała udział Polska, mianowicie negocjacji, czy pośrednictwa w negocjacjach ze stroną Rosji. rosyjską, minister obrony w Ukrainy, który był przewożony polskimi bojowymi śmigłowcami na teren Białorusi, gdzie rozmawiał z Rosjanami, a cała sprawa była organizowana przez Polskę.
To prawda, my od pierwszych godzin staraliśmy się pomóc we wszystkich kwestiach, czy we wszystkich sprawach, o których nas nasi partnerzy ukraińscy prosili, a były to przede wszystkim prośby dotyczące uzbrojenia, po drugie wsparcia politycznego, po trzecie szereg różnych innych kwestii, między innymi dotyczących pomocy w organizacji tych pierwszych negocjacji. Te pierwsze negocjacje były prowadzone na terenie Białorusi, odbyły się dwie tury takich spotkań, gdzie bezpośrednio spotykali się politycy ukraińscy z politykami i wojskowymi rosyjskimi. Później takie spotkania miały miejsce w formie VTC. No potem jakby okazało się, że tak naprawdę są to działania pozorowane ze strony Federacji Rosyjskiej i one do niczego niestety nie doprowadziły. Oczywiście potem rozpoczęły się też negocjacje dotyczące wymiany jeńców, ale to już oddzielna sprawa. My w pierwszych dniach rzeczywiście pomogliśmy ukraińskim władzom zorganizować takie spotkania.
Ale to tylko była pomoc transportowa? Czy my negocjowaliśmy z reżimem Łukaszenki, że te negocjacje tam będą się odbywać?
Nie, trzeba to uczciwie powiedzieć, że była to pomoc przede wszystkim logistyczna. Kanały komunikacji Ukraińcy mieli bezpośrednio z Białorusinami i za ich pośrednictwem szczegóły tych spotkań były dogrywane. Natomiast no, u nas, po naszej stronie była logistyka i sprawy formalne, które też były no, w absolutnie niestandardowy sposób załatwiane. Kwestia lotu na teren Białorusi, kraju, który de facto był stroną i jest stroną tej wojny, bo przecież z terenów Białorusi przynajmniej w pierwszych miesiącach były prowadzone ostrzały artyleryjskie, mówię o ostrzałach rakietowych, tak? Startowały samoloty rosyjskie, więc de facto przelot polskich wojskowych statków powietrznych na teren kraju, który jest zaangażowany w wojnę, załatwiany na telefon. A tak to wtedy wyglądało, dlatego że wszystko działo się z godziny na godzinę. To były rzeczywiście no, niezwykłe działania.
Leciał pan w tych śmigłowcach?
Wielka zasługa i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędników Kancelarii Premiera i przede wszystkim wojska, które brało w tym udział. Byłem na Białorusi, to prawda.
Czuł się pan zagrożony? Jak to jest lecieć z ukraińskim ministrem obrony narodowej w polskich śmigłowcach wojskowych, wlatywać na teren kraju, który bierze udział w wojnie po stronie przeciwnika?
No wie pan co, to jest oczywiście, no, ja nie potrafię opisać tych emocji, bo rozumiem, że pyta pan o emocje, tak? Natomiast wtedy przede wszystkim chodziło o to, żeby zgrać od strony logistycznej całą tą operację. Ja byłem za to odpowiedzialny i przede wszystkim myślałem o takich sprawach bieżących. Natomiast przyznam się, że też były takie myśli związane z pewną niepewnością, kiedy minister Przydacz właśnie na telefon ustalał z partnerami białoruskimi, że dwa wojskowe śmigłowce mają wlecieć na teren Białorusi. No, że były takie myśli, czym to się wszystko skończy, ale przede wszystkim to, czym ja się zajmowałem i co moje myśli zajmowało, to była kwestia, żeby organizacyjnie spiąć tę operację. A proszę mi wierzyć, że przy załatwianiu w ciągu kilku godzin przerzutu takiej delegacji w obie strony jest bardzo dużo spraw organizacyjnych do załatwienia.
Pomogliście nie tylko ukraińskiemu społeczeństwu, zwykłym ludziom, nie tylko ministrowi obrony narodowej, żeby dostał się na Białoruś, ale też rodzinom ukraińskich polityków, których po prostu wywożono z Ukrainy, zapewniono im funkcjonowanie w Polsce, ale też ukraińskim instytucjom państwowym, które miały możliwość działania na terenie Polski.
No, oczywiście tamtych dni tak naprawdę wszyscy Polacy pomagali Ukraińcom, bo chyba nie ma w Polsce rodziny, która nie byłaby bezpośrednio albo pośrednio zaangażowana w pomoc. Pamiętamy olbrzymie ilości samochodów polskich na granicy, gdzie przyjeżdżali ludzie z zachodniej Polski, aby odbierać uchodźców i odwozić do swoich domów. Polacy przyjęli pod swoimi dachami przecież olbrzymie ilości uchodźców ukraińskich. Rząd oczywiście też starał się pomóc i zwykłym ludziom, i instytucjom.
Wtedy w pierwszych miesiącach wojny mówiliśmy o rozmaitych traktatach, o traktacie polsko-ukraińskim. Do tego nie doszło, nie mamy żadnego traktatu specjalnego z Ukrainą. Pierwsze pytanie, dlaczego do tego nie doszło? A drugie pytanie, dlaczego, w którym momencie nastąpiło takie pewne załamanie tej nadprzyjacielskiej relacji między Polską a Ukrainą?
To nie były pierwsze miesiące. Jakby pomysł polsko-ukraińskiego traktatu, który by w sposób szczególny opisywał relacje polsko-ukraińskie, powstał nieco później i ten traktat był przede wszystkim konsultowany na poziomie prezydentów i kancelarii prezydenta, choć oczywiście rząd był włączony w te konsultacje. Ja żałuję, że ten dokument nie został podpisany. Mam nadzieję, że stanie się tak teraz, chociaż atmosfera jest oczywiście kompletnie inna, kompletnie różna od tego, co miało miejsce w 22 i nawet w 23 roku. I muszę powiedzieć ze smutkiem, że chyba straciliśmy pewien historyczny moment, w którym mogliśmy ułożyć relacje polsko-ukraińskie w zupełnie szczególny sposób.
A kiedy straciliśmy?
Myślę, że to był właśnie koniec roku 22, druga połowa roku 22, początek roku 23.
I dlaczego go straciliśmy?
To na pewno nie jest sprawa, którą da się w kilkuminutowym wywiadzie, w kilkuminutowej rozmowie radiowej omówić. Tutaj nie można w moim przekonaniu wskazać, że jest jedna osoba albo jedno państwo temu winne. Nałożyło się szereg czynników, ale ja zwrócę tylko uwagę na jeden kluczowy. Bliskiej współpracy polsko-ukraińskiej jest bardzo dużo krajów niechętnych i to nie tylko mam na myśli Rosję, ale również naszych partnerów na zachodzie Europy. Silny sojusz polsko-ukraiński i stworzenie takiego sojuszu, który daje mocną podmiotowość Polsce i Ukrainie w rozmowach, w negocjacjach z innymi partnerami zagranicznymi, no jest po prostu nie na rękę wielu krajom. Choć winy oczywiście najwięcej trzeba szukać po swojej stronie i tutaj naszych zaniedbań jest też w tym dużo.
Mam kartkę papieru, dwie części. Czy bardziej po stronie ukraińskiej jest przyczyna tego, że nie doszło do tego traktatu, czy bardziej po stronie polskiej?
Ja nie chcę w ten sposób rozmawiać, żeby prowadzić takie luźne dywagacje i rzucać opinię, to Polacy albo to Ukraińcy coś zaniedbali i dlatego nie mamy traktatu. Ten moment, tak jak powiedziałem, uważam, najlepszy moment w naszych relacjach, uważam, że nie w pełni został wykorzystany, ale wierzę, że kiedyś wrócimy do tego tematu.
Teraz mamy blokadę polsko-ukraińskiej granicy, protest rolników. Dlaczego do niego doszło?
To jest znowu szereg przyczyn, nawarstwienie między innymi braku poważnego podejścia do tego tematu przez ostatnie miesiące, brak zainteresowania w rozwiązaniu tego problemu też na poziomie Unii Europejskiej, bo przypomnijmy sobie, dzisiaj to Unia Europejska ma narzędzia, żeby problem, realny problem polskich rolników
rozwiązać. Ale kto to prowadzi do tego, żeby dać Unii Europejskiej takie narzędzie?
Ale o jakim
narzędzia do tego, narzędzia dotyczące regulacji tego wszystkiego, co się dzieje w handlu między Polską a Ukrainą.
To przypomnę, że to nie jest kwestia handlu między Polską a Ukrainą, a relacji między Unią Europejską a Ukrainą. I te decyzje były podejmowane w tych bardzo gorących pierwszych miesiącach wojny, kiedy Ukrainie rzeczywiście jak tlen było powietrze potrzebne otworzenie granicy. Natomiast później i to był dobry krok. Natomiast zabrakło kroku drugiego, w którym te sprawy zostałyby uregulowane i różne grupy zawodowe, takie jak na przykład rolnicy czy przewoźnicy w krajach granicznych, bo to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy również innych krajów granicznych, nie otrzymali osłony takiej, która
czy to było brak wiedzy ze strony urzędników europejskich, ze strony Komisji Europejskiej, czy to była złośliwość? Pan mówił o tym, że nie tylko Rosji zależy na złych stosunkach ukraińsko-polskich i jeszcze niektórym naszym partnerom w Europie Zachodniej. Czy tu możemy wynaleźć taki pierwiastek tej złośliwości?
Panie redaktorze, ja nie mam ani spiskowej teorii dziejów, ani nie mam wiedzy, żeby takie spekulacje prowadzić. Natomiast bez wątpienia, mogę to powtórzyć, w interesie szeregu krajów jest to, żeby Polska i Ukraina nie miały zbyt dobrych relacji.
Ta sytuacja...
To są interesy, to jest zwykły biznes też, bo o tym też mówimy, prawda? O wymianie handlowej, o dużych pieniądzach, które na takich relacjach są zarabiane.
Dzisiaj nie jest pan szefem kancelarii premiera, dzisiaj premierem jest Donald Tusk. Jak pan sobie w ogóle wyobraża, jak powinien zostać rozwiązany ten problem?
Ja nie chcę dawać recept obecnemu rządowi, jak ten problem powinien być załatwiony. Trzymam kciuki zarówno za obecny rząd polski, jak i rząd ukraiński, żeby tą sytuację rozwiązać. Natomiast zdecydowanie nie jest to prosty problem do rozwiązania i nie będę powtarzał tego, co mówili jeszcze kilkanaście tygodni temu politycy Koalicji Obywatelskiej, na przykład pan poseł Kowal, że to wystarczy pstryknąć i już kłopoty zostaną wszystkie załatwione. Nie, to nie jest prosty temat do rozwiązania, natomiast jedno jest pewne, trzeba rzeczywiście poważnie do tego tematu podejść i podjąć działania zarówno na poziomie bilateralnym, jak również na poziomie Unii Europejskiej. Bardzo bym chciał, żeby rząd polski poważnie ten temat podejmował.
Ale to jest jeszcze jedno pytanie. No przecież było wiadomo, że do takiej sytuacji dojdzie. To dlaczego w Kijowie i w Warszawie nie było myśli na temat tego, żeby rozwiązać ten problem, zanim stanie się takim problemem intensywnym jak teraz?
A dzisiaj z perspektywy 2 lat można mówić, że wiadomo było to, albo wiadomo było, bo oczywiste było to, albo tamto. Otóż zapewniam pana, że oczywiście nie wszystko było wiadomo i nie wszystko dało się przewidzieć. Pewne rzeczy dało się przewidzieć i ja nie mówię, że nie było zaniedbań, bo były zaniedbania różne. Natomiast no, nie mówmy też o tym, że z perspektywy czasu oceniamy sytuację. Przecież wszystko było jasne. Nie, nie było wszystko jasne. Po raz pierwszy po 1945 roku mamy do czynienia z pełnoskalową wojną przy granicach Polski.
Wszyscy wiemy, że pan stoi za odblokowaniem tej granicy w 2022 roku i otworzeniem jej na Ukraińców, którzy uciekali. Dzisiaj jakby doszło do, nie daj Boże, do takiego ataku na Ukrainę, ta granica jest po prostu zamknięta. Czy metoda, którą przyjęli polscy rolnicy, blokowanie granicy i czy to, co zapowiedział Donald Tusk, czyli uznanie przejść granicznych za obiekty infrastruktury krytycznej i odcinków dróg w pobliżu granicy, to jest dobra decyzja?
Ja uważam, że rozwiązania, jakiekolwiek rozwiązania siłowe nie rozwiążą problemu. Tutaj problem trzeba rozwiązać w drodze dialogu i czasami odważnych decyzji, ale też wykonywanych w sposób roztropny i rozsądny. A jeśli mówi pan o to, czy granica byłaby dzisiaj zamknięta, gdyby nastąpił nagle napływ uciekającej ludności cywilnej, nie wierzę w to. Absolutnie w to nie wierzę. Zupełnie czym innym jest zablokowanie dla części towarów granicy, bo przypomnijmy, że transporty wojskowe są przepuszczane bez przeszkód.
Ale dzisiaj słyszeliśmy nawet od osoby, która ma swoich siostrzeńców na linii frontu, jest związana z Polską, że transporty wojskowe tak, ale drony, części do dronów, baterie, które są potrzebne, już stoją w tych kolejkach.
Tutaj uważam, że jeśli chodzi o sprzęt wykorzystywany dla wojska, absolutnie powinien być ten transport zabezpieczony i absolutna jakakolwiek blokada no nie powinna mieć miejsca.
I powiedział pan, że miejsca nie ma. Dzisiaj będzie przewodnicząca Komisji Europejskiej w Warszawie. Spodziewa się pan ważnych deklaracji ze strony pani przewodniczącej?
Przyznam się, że nie śledziłem zapowiedzi związanych z tą wizytą, poza kwestiami związanymi z odblokowaniem środków z KPO, środków europejskich, to nie wiem, jakie będą inne tematy. Jeśli chodzi z kolei o blokadę tych środków europejskich, no to mamy tylko dowody w ostatnich tygodniach, że to nie były decyzje merytoryczne, tylko polityczne. Unia Europejska, Komisja Europejska walczyła z poprzednim rządem, stąd pewne decyzje, które zapadały dotyczące między innymi blokady środków europejskich.
To na zakończenie pytanie. Pamięta pan swoją pierwszą wojenną podróż z premierem Morawieckim do Kijowa?
No, pamiętam szereg różnych działań, które w związku z wojną miały miejsce, ale przede wszystkim też pamiętam wyjazd premierów do Kijowa w tym czasie, kiedy Kijów był jeszcze oblężony, bo oczywiście z jednej strony, znaczy to najważniejsze, był pociąg, w którym jechali premierzy, ale z drugiej strony, i to będę zawsze powtarzał, fantastyczną robotę wykonali polscy operatorzy, polscy funkcjonariusze, którzy zabezpieczali tą wizytę i którzy organizowali to wszystko w kraju.
Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję
za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Jest godzina 8:39, to jeżeli mamy... A, wiem. Wczoraj, do widzenia panie ministrze, panie pośle, Paweł Bobołowicz jeszcze przez chwilę pozostanie w studio. Wczoraj była 80. rocznica pewnego wystąpienia. Patrzę, czy mamy piosenkę Jacka Kaczmarskiego przygotowaną. Mamy przygotowaną piosenkę Jacka Kaczmarskiego. 80. rocznica wystąpienia Winstona Churchilla przed Izbą Gmin. W czasie tego wystąpienia Winston Churchill poinformował posłów Parlamentu Brytyjskiego i opinię publiczną o tym, co wydarzyło się w Jałcie, że zgodził się na to, żeby między innymi Polska znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów. To przypominając Jałtę, posłuchamy piosenki Jacka.